Petersburgu.
Czytanie z Księgi Sędziów. Wstał więc o świcie Jerubaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Harod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. Pan rzekł do Gedeona: zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić: moja ręka wybawiła mnie. Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilad i chroni się. Tak więc odeszło z ludu 22 000, a pozostało 10 000. Rzekł Pan do Gedeona: jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona: wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła 300 mężów. Wszyscy inni, pijąc, zginali kolana. Rzekł wówczas Pan do Gedeona: przy pomocy tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawią was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie. Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych 300 mężów, a obóz Madianitów znajdował się w dolinie poniżej jego stanowiska. Oto słowo Boże.
Bardzo ciekawe, interesujące orędzie jest. Ufam, żeście czytali w domu całe to wydarzenie o Gedeonie. Ciągle Bogu było za dużo wojowników, których zgromadził Gedeon z tych plemion, które otaczały go i które cierpiały na skutek Madianitów. Którzy tylko czekali na okres żniw, na okres zbiorów wszelkich plonów. Było to po żniwach. Madianici się zorganizowali ogromną rzeszą. Rozłożyli w dolinie, żeby teraz z kolei zabrać to, co Bóg dał im, Izraelitom, przez żniwa. Ale Izraelici, żniwując, prosili Boga: pozwól nam to uratować przed grabieżą. I Bóg wysłuchał przez Gedeona. Powołał go do walki z Madianitami. Jak Bóg zwyciężył Madianitów, to na pewno dowiedzieli się Madianici po klęsce, że nie tylko ponieśli klęskę, ale się ośmieszyli, że 300 mężczyzn pokonało 1000 Madianitów. 300 mężczyzn pokonało 1000. Pokonali ich poprzez to, że im napędzili stracha. Otoczyli obóz dookoła. Mieli przy sobie zapalone pochodnie, ukryte w garkach. Oczywiście wcześniej te pochodnie były zapalone, trąby, rogi. Otoczyli dookoła i na pierwszy głos Gedeona wszyscy zaczęli trąbić, zrobili pobudkę wrogom swoim. Wrogowie powstali, wybiegli z namiotów i stwierdzili, że są otoczeni przez Izraelitów, którzy trąbią, świecą i wznoszą krzyki za Jahwę i Gedeona. A ponieważ w ciemności nic nie widać, ktoś się zbliżał, bo leciał, uciekał, w związku z tym zaczęli się nawzajem mordować i się wymordować. Bóg pokonał wrogów fortelem, by powiedział za głowa. Nie potrzebował armii, nie potrzebował walki. Żeby cała chwała była przypisana Bogu. Bogu Jahwe. Wszystko było to dokonane po to, żeby wreszcie Izraelici uwierzyli w Boga przymierza, że On nie jest gdzieś tam w przeszłości, że działał w przeszłości przez Jozuego, przez Mojżesza, tylko że dzisiaj przez Gedeona zadziałał. A więc On jest dzisiaj, dzisiaj, tutaj, teraz i szatana, jego sługi pokonuje, ośmieszając ich. Nie mogli sobie chyba tego darować, jak się dowiedzieli, że 300 mężczyzn napędziło im stracha i ich pokonali. To był znak i dla tego Gedeona, i dla Izraelitów, że Bóg Jahwe jest pośród was. Że Bóg przymierza wczoraj, dziś i jutro jest zawsze ten sam. Czyli Chrystus, zwycięzca zła z krzyża dzięki zmartwychwstaniu, ze względu na zło, a zło jest w nas ze względu na brak dobra, jest zawsze pośród nas i w nas. Żebyśmy nie zamartwiali się do końca, nie stresowali, tylko powierzali mu, postawili dzieci, powierzam ci, oddaję. A Bóg reaguje na naszą wiarę i prośbę odpowiedzią. Oczywiście niekoniecznie według naszych myśli, według naszego tempa, którego byśmy oczekiwali od Boga spełniania obietnicy. W każdym razie każde nasze odniesienie, westchnienie do Boga jest przez Boga przyjmowane, wchłaniane i jest jakoś przełożone na tajemnicę zbawienia. Piękna, wspaniała katecheza o przymierzu. Bóg tutaj, teraz, dziś. Żebyście sobie nie przyswajali, przywłaszczali tego, co Bóg robi. Myślę, że tutaj każdy z nas bardzo grzeszy tym, że w swoim życiu to, co Bóg w nim przez niego robił, że my sobie to przywłaszczaliśmy. To ja. No, udało mi się. No, zrobił. Pan pomógł, oczywiście, pomógł, ale to ja zrobiłem. Zamiast mówić, Pan dokonał przeze mnie, posłużył się ułomnym narzędziem. Dość dalecy jesteśmy od takiego głoszenia. Pan czynił, posługując się mną, ułomnym narzędziem. Wszystko jemu przypisać. Tutaj, moi drodzy, mamy wiele, bardzo wiele w życiu osobistym do zrobienia, do zreformowania. On dokonał, posługując się nami, a nie my. On nam pomógł, a myśmy zrobili. Jest to przełom kopernikański. Ja też wielokrotnie byłem pouczany w tym względzie i też bezwiednie, jak mi się katecheza udała, mówię, no, owszem. Ale bywało tak, że byłem genialnie przygotowany, przychodziłem i nic, pudło rezonansowe działało, ale melodii może nie było. Naprawdę jeszcze mam świadomość, że w swoim życiu osobistym muszę bardzo dużo w tym względzie jeszcze uczynić, dokonać, żeby rzeczy, które Bóg czyni we mnie i przeze mnie, nie przypisywać sobie, żeby raczej mówić, Bóg raczej się posługiwać. Jak święty Paweł powiedział o sobie, płodem poronionym. Wszystko, co dobrego robimy, przypisujmy Bogu. Mówmy, On jest tutaj, teraz i nie jest przeszkodą dla Niego nasza małość. Redukował tę armię Gedeonowi, redukował. I tak apostołów Jezus redukował, że byli coraz mniejsi, i w punkcie kulminacyjnym w triumf Boga człowieka nad światem, zła demona, był jednym z apostołów pod krzyżem, ale i on utracił wiarę. Dopiero po zmartwychwstaniu on zyskał, że krzyż nie był klęską. Nas też Chrystus od czasu do czasu redukuje, żebyśmy zmienili mentalność.
Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Pan umacnia kroki człowieka, a w jego drodze ma upodobanie. A choćby upadł, nie będzie leżał, bo jego rękę Pan podtrzymuje. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On ich ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wybawia od występnych i zachowuje. On bowiem jest ich ucieczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy. Nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem włos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarenko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzeń. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Wielu takich przypowieści ogłosił im naukę, o ile mogli to zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Z pięciu przypowieści, dwie ostatnie, Jezus te przypowieści wypowiada po to, żeby zapowiedzieć, w jaki sposób zwycięży złego ducha, który jako duch pychy przemawia przez arcykapłanów uczonych w piśmie w Sanhedrin, w jakiś sposób upora się z reakcją pychy i zazdrości, że Jezus czyni coś, co porywa tłumy, a oni coraz bardziej czują się opuszczeni. Byli wielcy na wysokich stanowiskach, specjalne szaty, tytuły, swego rodzaju stopnie naukowe robili, sięgając po tytuły. Oto tu pojawił się cieśla z Nazaretu, który jest taką konkurencją, że oni w konfrontacji z nim stają się nikim. Jezus w tych pięciu przypowieściach w Ewangelii Marka mówi o zwycięstwie głównego autora tych zarzutów, że działa mocą Belzebuba, że pokona w tajemnicy krzyża, liczba 5 symbolem 5 ran Chrystusa, ośmieszy również, tak jak to było w historii Gedeona. Nie tylko wrogów pokonał, ale i ośmieszy. Że w krzyżu nie tylko pokona szatana swoich wrogów, ale jeszcze ich ośmieszy. Chcieliście śmiercią rozwiązać problem. A to macie moje zmartwychwstanie, przebóstwienie. Bo ci, którzy wierzyli w Niego, którzy przyjmowali chrzest, niech Chrystus zmartwychwstały zamieszkiwa, a przez apostołów, w apostołach poszedł do ludzi i oni czynili podobne znaki jak Jezus Chrystus. I z dziejów apostolskich wiemy, że mieszkańcy Jerozolimy wiedzieli, kiedy Piotr będzie szedł z Janem na modlitwę. Wynosili chorych i cień przewodzącego Piotra uzdrawia. Sprowadzę do absurdu. Bań zwyciężę, nie dotykając moich wrogów. Oni sami sobie zadadzą śmierć, mniej więcej jedno pokolenie po moim zmartwychwstaniu. Gdyż to królestwo, które ja założyłem duchowe, będzie w ogromnym rozwoju, zwłaszcza wśród pogan. Bo przyjmą radośnie miłość krzyża jako jedyną szansę, która ozdrawia człowieczeństwo nasze w najgłębszym korzeniu. Korzeniu, które my przed otoczeniem próbujemy ukryć. On to wszystko odsłoni, prowadzi promień swego miłosierdzia, ogień miłosierdzia, wypełni sobą i wreszcie będziemy prawdziwi. O co chodzi w tej czwartej przypowieści? Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Oczywiście tutaj Jezus powiedział już po raz czwarty o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, że nasienie wrzucone w ziemię jakby umiera, a ono staje jako życie zwielokrotnione w kłosie. Ale Jezus tym razem mówi o tym, że wszystko dzieje się według pewnego biorytmu, którego analogią jest ziarno rzucone w ziemię, ma życie ukryte, życie jawne i owocowane. Jezus miał życie ukryte, życie jawne, ale również życie ukryte zbawią wtedy, kiedy był cieśmą w Nazarecie. Bo wielu z nas będzie miało życie i ukryte, i jawne, i publiczne, jakąś misję. A niektórzy całe życie tylko życie ukryte, żeby wiedzieli, że też wtedy w nich Chrystus żyje, ba. Że oni po ludzku rzecz biorąc, poza wewnętrzną radością, satysfakcją, nie będą mieli żadnego podziwu ze strony innych. Że ich życie jest wyjątkowo wartościowe. Bo nie odebrali żadnej nagrody poza pokojem serca. Że taki będzie miał i życie publiczne. O co jeszcze chodzi w tej czwartej przypowieści? Jak przeczytam, to od razu zrozumiecie. Z Ewangelii Jana podczas ostatniej wieczerzy mówi o tym rozdział 16 od wiersza 7. Raz już czytałem, jeszcze raz czytam. Jednakże mówię wam, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeżeli zaś odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, jako Zbawiciela świata tutaj. O sprawiedliwości, że nie jestem księciem czarta, Belzebubem, tylko jestem o trzykroć święty, bo idę do Ojca przez zmartwychwstanie. I już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Przede wszystkim szatan w krzyżu został ośmieszony, bo Jezus w krzyżu powiedział: Bóg cię kocha jako grzesznika i jego miłość jest większa, aniżeli zło w tobie, co nie oznacza, że masz sobie dalej grzeszyć, być w mocy demona. Władca tego świata został osądzony. Udowodnił, że Bóg jest miłością grzesznika, taką, która ma moc uleczyć go, z grzesznika zrobić świętego. I uwaga, teraz to zdanie dotyczy, jest interpretacją tej przypowieści. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie wszystko naraz, powoli. Najpierw życie ukryte w ziemi, działkowanie, pojawia się na zewnątrz źbło, z czasem kłos, później dopiero pełne ziarno w kłosie, żniwa, no i chleb. Chodzi o to, o czym już ja tutaj mówiłem, że szatan w historii Kościoła będzie dbał o swoistą wierność. Po pierwsze, ogłosi coś, co jest nieprawdziwe, że z chwilą śmierci ostatniego z apostołów objawienie zamknięte, co jest wyssane z palca, nie ma tego w Piśmie Świętym. Szatan będzie pilnował przez pewnych ludzi swoistej wierności. Nie pozwolić, żeby ziarno się rozwijało. Nie pozwolić. Wierność, która prowadzi do tego, że Kościół stałby się bukietem zeschłych kwiatów. Taki bukiet zeschłych kwiatów. Czasami się kupuje takie bukiety. Że takiej teologii nam, takiego objawienia Chrystus nie zostawił. Tylko nam zostawił dynamiczny rozwój. Dlatego motywacja tego przecież nie było, a była pełnia. Tak, była pełnia. Już ziarnie była pełnia. Tylko ziarno musi się rozwijać. Jest wierność. Wierność zaschniętych kwiatów, uschniętych kwiatów. Jest wierność rozwoju. I chodzi o wierność rozwoju. Na to Jezus zwraca uwagę. Tutaj też jest mowa o Chrzcie Świętym, że w Chrzcie Świętym otrzymujemy zaczątek ziarna życia Bożego, ale ono musi się rozwijać. To ziarno musi strawić nasze człowieczeństwo. Chrystus obecniony w nas w ziarnie musi strawić nasz rozum, naszą wolę, nasze ja, nasze człowieczeństwo i wtedy dopiero my jesteśmy naprawdę ochrzczeni, jeżeli jesteśmy strawieni przez Boga. Szatan dąży do tego, żeby jak się pojawia nowe, żeby krzyczeć o nowotwór w Kościele, nowotwór na operację i wyciąć. Nowe to nowotwór. To już wiecie, czego to dotyczy. I kolejna przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarenka gorczycy, które gdy się rozwija, oczywiście znowu Jezus o sobie mówi, że On w krzyżu jest ziarenkiem gorczycy. Są gorycz niezrozumienia, odrzucenia Boga, ponieważ był zbyt wielką miłością w stosunku do wszystkich, również do gojów. Całą gorycz ducha ciemności, który opanował mentalność Izraelitów, dzisiaj też niektórych w Kościele, on płonie. Ziarenko gorczycy jest rośliną jednoroczną. Kościół też jest czymś chwilowym. Kościół nie będzie wieczny. Kościół jest chwilą. Tylko Królestwo Boże jest wieczne. Kościół nie. Kościół dziś jest, jutro go nie ma. Świątyń nie będzie. Nie będzie hierarchii. Kościół jest chwilą. Ale Królestwo Boże w nas jest wieczne. I okazuje się, że to ziarenko gorczycy jest, tutaj jest wymienione, że jest ucztą dla domem, dla ptaków. Ale wcześniej ziarenko gorczycy, gdy gorczyca rosła do 3-4 metrów wysokości, najpierw, gdy gorczyca zakwitła, to pachniała miodem na ileś tam metrów dookoła siebie. I była mieszkaniem dla pszczół. Pszczoły szalały. Później, kiedy już te kwiaty były zapylone i były ziarenka gorczycy, z kolei ptaki uwielbiały te ziarenka. Nie tylko znajdowały dom, ale i pokarm. Jezus tutaj mówi o swojej pokorze w krzyża. Byłem nikim w krzyżu, byłem nikim. Opluty, wzgardzony, rozdeptany jak robak, jak powie w czwartej pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe. A jednak ta moja łagodność i pokora sprawiły, że ludzie do mnie lgnęli za życia, a później pragnęli mnie, gdy byłem zmartwychwstały, w moich minach, w moich kapłanach, w moich chrześcijanach. Przez to nam wszystkim Pan Jezus chce powiedzieć: nie chciejcie w Kościele triumfalizmu. Nie chciejcie w Kościele triumfalizmu. Ponieważ my chcemy dla Pana Boga uczcić jakimś triumfem, w związku z tym rozbudujemy w czasie uroczystości te zewnętrzne formy. Orkiestra gra na Boże Ciało. Zewnętrzne formy są tak rozbudowane, że nie ma czasu na skupienie i modlitwę. Jak pamiętam, były imieniny księdza biskupa już nieżyjącego w Szczecinie. Klerycy tam usługiwali podczas mszy świętej pontyfikalnej. Profesor od liturgii stał z boku w kącie i śledził ich. Ja widziałem, że żaden z nich się nie modli. On cały czas napięty, kiedy jaki ruch wykonać. Trzas! No i wtedy otrzymywał stopień, bardzo dobrze, za egzamin. Teatr. Teatr na dziesiątkę. Tylko nie było pokoju i modlitwy. Ta przypowieść mówi o konieczności wycieszenia naszych ambicji, że my chcemy dla Boga uczynić takie wielkie rzeczy, coś innego zrobić. To jest w każdym z nas. Samo w sobie to jest dobre, że chcemy coś wielkiego zrobić. Tylko Jezus wprowadza korektę. Chcesz coś wielkiego dla mnie zrobić? Bardzo się cieszę. To bądź ziarenkiem gorczycy. Ty staj się niczym, żebym ja w Tobie mógł być wszystkim. Wszystko mi tak oddaj. Wszystko, co Ci będę w życiu zabierał, ja i inni ludzie, na wszystko mów razem ze mną. Amen, tak. Moje życie należy do Ciebie, mnie nie ma. Jak święty Paweł pod koniec życia, tylko Chrystus ukrzyżowany we mnie żyje. Pawła nie ma, jest Chrystus. Nie ma mnie, to Chrystus we mnie żyje, we mnie działa. I wtedy pojawi się w Tobie taka wewnętrzna radość, pokój, że nie będziesz pragnął triumfalizmu, ostentacji, żeby mnie ludzie zauważyli, żeby mnie ludzie podziwiali, bo będziesz miał serce wysycone, że to serce całe swoje istnienie do końca dałeś i wydałeś miłości z krzyża. Ty już nic nie jesteś w stanie zrobić. I cała pobożność polega na: Jezu, ja to akceptuję, ja Ci to oddaję, mnie nie ma, spraw, że mnie nie było, żebyś był tylko Ty. My znikamy, a On rośnie. Tak jak powiedział to Jan Chrzciciel do swoich uczniów, którzy byli zazdrośni: Panie, nauczycielu, mistrzu, wszyscy teraz idą do Jezusa z Nazareta, a Ty i my. I odpowiedział: ja mam znikać, On ma rosnąć. No, to już chyba rozumiemy, jak bardzo praktyczne są te przypowieści. Nie ma nic większego, jak swoje życie oddawać i wydawać miłości z krzyża za zbawienie świata. A Jezus już zna nasze możliwości, ile udźwigniemy tego krzyża, ile nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Wie, co jest cierpienie, wie, co jest upokorzenie i będzie dbał o nas. Nie przedobrze, nie przedobrze. I podsumowanie. Przypowieści Jezus wygłosił o krzyżu zmartwychwstaniu w przypowieściach, ponieważ ludzie w tamtych czasach by tego nie przełknęli. Przecież nie jesteś zbrodniarzem, jesteś Bogiem. Jakżeż tak możesz? Największych zbrodniarzy tylko skazywano na śmierć na krzyżu. Tego by ludzie ani apostołowie nie przełknęli. Jezus ukrywa to wszystko za przypowieściami i wiedząc, że my po krzyżu i zmartwychwstaniu już bez zgorszenia będziemy przypatrywać się katechezie przypowieści. W Ewangelii Mateusza mamy 7 przypowieści. 7. To jest zapowiedź pełni płodności, bo taki jest wiodący temat Ewangelii Mateusza. Płodność, zrodzić dla nieba. Jezus Maryjo się w nas uobecnia i posługując się naszym życiem, naszym wydaniem siebie i Maryi Jezusowi, i rodzi innych ludzi dla Niego. Nawet gdyby świat o kimś nie słyszał, jakieś babulince, która siedzi od rana do nocy odmawia różaniec. No bo nie ma innych zajęć. Ewangelia Marka ma 5 przypowieści. Szatan będzie ośmieszony w krzyżu. Ewangelia Łukasza ma 4 przypowieści. I o co chodzi? Ewangelia Łukasza, Ewangelia dla całego świata. W krzyżu dam wam 4 Ewangelie. 4 lekarstwa na 4 wielkie schorzenia tego świata. Ale resztę to sobie już wiecie, ewentualnie doczytacie w moich książeczkach. Amen.